Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. No i słuchajcie, kolejny przegląd newsów, bo tak się składa, że dostaliśmy parę kolejnych zaskakujących informacji. Wielkie powroty, to jest generalnie rok wielkich powrotów i od tego sobie zaczniemy. Musimy zacząć oczywiście od najważniejszego. Jeffrey Katzenberg ogłosił, że zamyka Quibi. Radek, powiedziałeś jakieś komentarze?
Nie, no ja wszystkie seriale z Quibi oglądałem. Nie zajmowało dużo czasu i jestem strasznie zawiedziony tym, że ta platforma nie będzie już walczyła, wiesz, z tymi największymi.
No trudno. Rynek będzie na pewno dużo uboższy. No ale dobra, okej. Okay. Pomówmy o prawdziwym, najważniejszym newsie. O największym powrocie tego roku. Informacji, która mnie zaskoczyła, ale też ucieszyła. Willow wraca! Będzie serial poświęcony Willow na Disney+. I to jest news numer jeden, słuchajcie. Mianowicie, i to jest oficjalna rzecz, ogłoszono już nazwiska osób, które będą zaangażowane w tę produkcję.
No, ciekawe, kto zagra.
No właśnie trochę w jakimś stopniu, powiedzmy, to mnie zaskoczyło. To znaczy tak, Willow wróci jako serial na Disney+, i zaangażowany w to będzie między innymi Jay Kasdan, który napisze scenariusz. Nie, czy wyreżyseruje, muszę sobie odpalić tą stronę, bo mi się gdzieś tutaj zgubiła. W każdym razie, to co jest oczywiście najistotniejsze, no to, że oczywiście Warwick Davis wróci do roli Willow, więc to oznacza, że tutaj pewnie będzie jakiś sequel po jakimś czasie, tak by to miało chyba najwięcej sensu, bo jak dostaliśmy informację, że Warwick Davis wróci, to spodziewałem się, że może zrobią reboot po prostu, zrobią, wiesz, ktoś inny będzie Willow, a na przykład Warwick Davis się pojawi w jakiejś innej roli, no bo tam oczywiście...
To co robi często ostatnio.
Tak, ale wydaje mi się, że to by pasowało, mógłby być tym, nie wiem, tym magiem wioskowym, powiedzmy, który jest mentorem
coś widział, tak.
No. Ale Warwick Davis zagra sportem Willow, więc najpewniej to będzie jakaś kontynuacja. I teraz, tak jak wspominałem, John Chu, który między innymi wyreżyserował Crazy Rich Asians, będzie reżyserem pilota, a przy okazji będzie też producentem wykonawczym. Showrunnerem będzie Jonathan Kasdan, nie Jay Kasdan, tylko Jonathan Kasdan. I Wendy Marisol? Jakoś tak. Natomiast Jonathan Kasdan napisze także pilota, czyli będzie scenarzystą. Ron Howard, który wyreżyserował oryginalny film, jak pewnie pamiętacie, a jeśli nie pamiętacie, to obejrzyjcie, wróćcie do niego, bo to świetny film, będzie również producentem wykonawczym. Generalnie za cały projekt będzie odpowiadać para John Chu i John Kasdan. Co wydaje się takim przekazaniem pałeczki tutaj temu młodszemu pokoleniu, tak, bo oczywiście Ron Howard zjadł zęby już na tym kinie, a z kolei John Kasdan ma w genach, powiedzmy, pisanie nowej przygody, nie? Więc powiedzmy, że jak najbardziej się nada. Jakie są twoje wrażenia tutaj po tej informacji?
No bardzo fajnie. Willow to jest taka idealna podstawa na właśnie jakiś serial, jakiś nowy projekt, żeby go rozwinąć, bo ten świat był żywy, ma też te takie uwarunkowania, które łatwo zrobić tak, żeby dzisiaj były dalej atrakcyjne, nie? Żeby wprowadzić takie życie, no bo potrzeba tylko twórcy, który potrafi robić jakieś ciekawe kino fantasy, nie? Żeby się działo, żeby jakiś bohater był ciekawy i ten świat, żeby żył, nie? No to Willow już miał idealną podbudówkę, nie? I pewnie pójdą w tym stylu, jak ostatnio zrobili z tym, ten Hensona projekt.
Dark Crystal, tak?
Tak, Dark Crystal, nie? Żeby nie trzeba było znać oryginału koniecznie, bo on tam jednak ma już swoje lata. Wiadomo, Willow się nie zestarzał, nie? I lepiej się zestarzał niż Dark Crystal oryginalny.
Ale to jest jednak bardziej przystępne, no bo...
Tak, dokładnie. Tak, ale to jest ten świat, który można w idealny sposób prowadzić, że możesz znać oryginał, możesz mieć do niego nostalgię, ale nie ma tylko na tym budować tej swojej, wiesz, nowej wersji, nie? I tutaj... spoko. Niech jakiegoś nowego bohatera najlepiej wprowadzą, niech ten Willow będzie tym właśnie, tak jak mówisz, jakimś mentorem starszym, czy jakimś takim, tylko niech nie robią Old Man Willow, który tam, wiesz, w zniszczonym świecie w przeszłości, nie? Musi sobie radzić. Ale kurczę, żeby zrobić tylko takie naprawdę fajne, przyjemne fantazy, to jestem jak najbardziej za tym. Szczególnie, że teraz jest dobry klimat na to, żeby robić fajne fantazy po tym, jak wyszedł Smoczy Książę i właśnie ten Dark Crystal nowy, nie? To są takie rzeczy, które były w starym stylu, nie? Nikt tam nie kombinuje, żeby to było takie gritty, grim czy coś takiego, tylko ej, niech będzie przygoda, niech się fajnie dzieje. No i kurczę, jestem naprawdę się cieszę z tego projektu.
No i w ogóle Willow jako postać jest w takim miejscu, że ja chętnie zobaczę jego dalsze losy, no bo w tym pierwszym filmie jakby jego ambicją było, żeby zostać tym magiem, nie? I umieć magię. więc fajnie będzie go zobaczyć po latach i zobaczyć, wiesz, czy faktycznie udało mu się osiągnąć to, co chciał osiągnąć i on jest teraz na przykład tym szychą na przykład w tej swojej wiosce, nie? Tym, no właśnie wciąż może przejąć rolę faktycznie tego mentora i wciąż może mieć postać, znaczy film o kimś innym, ale właśnie on może być tym, to wskaże mu drogę, albo nawet ruszy na tę podróż, no bo kto wie. Wiem, że on miał rodzinę i tak dalej, zobaczymy jak ten, no może któreś z tych jego dzieci się wcieli w tę rolę, w którą się wcieli w pierwszym filmie. No tylko szkoda, że nie będzie pewnie okazji zobaczyć znowu Vala Kilmera, nie? Tę postać bym zobaczył po latach. Nawet jeśli nie byłaby, bez Vala Kilmera to nie ma co, ale tę postać bym zobaczył chętnie po latach, bo to był taki proto Jack Sparrow trochę, nie? Ten taki awanturnik, loose canon, tak? Ten bohater, który nie do końca jest tym romantycznym, heroicznym bohaterem, ale jednocześnie, ale koniec końców zrobi to, co słuszne. I to jest strasznie fajny trop, ja bardzo to lubię, więc jeśli nie ono, to mam nadzieję, że dobiorą kogoś, kto w podobną rolę się wcieli.
To w ogóle, jak dzisiaj się wspomina, to troszkę się zapomina, jak Val Kilmer potrafił grać tych narwańców młodych, no, którzy byli cholernie charyzmatyczni, no bo zresztą w Top Secret to samo robił, nie? Żeby przyciągał, od razu go chciałeś oglądać więcej. No niestety życie poszło swoją drogą i no Val Kilmer nie, wiesz, że ten, no nie zagrałby tej postaci w taki sposób, jaką byś chciał zobaczyć, żeby ta postać, wiesz, jak chciałbyś zobaczyć, jakie ona, wiesz, jej przyszłość wygląda, nie? No to niestety Val Kilmer, no, jego życie troszkę inaczej poszło i nie mógłby zagrać tej postaci, a też bez sensu było, wiesz, kogoś nowego, żeby grał tą postać, nie? Więc lepiej, żeby to wytłumaczyli jakimś, nawet jednym, dwoma zdaniami, że jemu się udało, ja bym tyle chciał, żeby ten Willow powiedział, że o, miał tam tego przyjaciela, któremu wyszły rzeczy i gdzieś tam sobie żyje teraz, czy coś, nie?
Nie, no wiesz, mogą zrobić taki mek, żeby po prostu go tam uśmiercić za kamerą i wiesz, i Willow może odwiedzić jego grób na przykład, albo jego rodzinę, albo coś takiego.
Nie, idź w Oldman Willow, mówiłem nie.
O Jezu,
on sobie żyje i ma się dobrze.
Tak,
gdzieś tam.
Idź tam dalej.
Tak. No, tak. To jest świat fantasy, to gdzieś tam, to nie musi być, wiesz, Londyn, Hiszpania, on jest gdzieś, w lepszym miejscu. Tak, no.
No, John Chu w ogóle poza Crazy Rich Asians, no to nakręcił In the Heights, ten musical, który jeszcze nie wyszedł, bo COVID, więc pewnie wyjdzie wcześniej niż, chociaż kto wie, może wcale nie wyjdzie wcześniej niż Willow, ale jeśli wyjdzie, no to będzie okazja tutaj zobaczyć, w jakiej jest formie.
No, In the Heights to jest niestety ten projekt, który łatwo do lodówki włożyć i kiedyś tam
się wypuści go na przełomie jednego roku i drugiego, nie, jak to zwykle z musicalami.
Tak. Albo na streamingu, jak nie będzie
czym. No, tak. No, natomiast słuchajcie, jeśli nie widzieliście Willow, bo podejrzewam, że wiele osób to ominęło, no to warto nadrobić, bo szczególnie jeśli lubicie Gwiezdne Wojny. Ja myślę, że jeśli ktoś lubi Gwiezdne Wojny, to Willow kupi od razu, bo to oczywiście Lucas produkował, więc to jest dokładnie ta sama estetyka, dokładnie ten sam klimat. I wiecie, no Gwiezdne Wojny to jest w sumie kino przygodowe tutaj, gdzie po prostu elementy magiczne są zastąpione tymi takimi Lucasowymi rzeczami. I jak się ogląda Willow i widzisz po prostu nagle rycerzy, którzy wyglądają jak samuraje z Dalekiego Wschodu i widzisz jak ten świat jest poskładany z wielu różnych elementów ściągniętych z różnych stron, to masz dokładnie ten sam vibe jak Gwiezdne Wojny, nie? Tylko, że tutaj to jest takie bardziej, no, fantazy.
To jest najlepsze, to takie lekkie fantazy z lat 80, nie? Bo nie mówiąc o tych, wiesz, które są cięższe, bo tam mamy fantastyczne rzeczy, jak Excalibur na przykład Johna Bormana, ale z tych lekkich, no to kurczę, no Excalibur jest super, ale jeśli patrzą na te lekkie, czyli Legenda, Labirynt, nie? No to kurczę, Willow jest najlepszy jakościowo wszystkich. Najmniej nudzi, nie? On cały czas ma tą taką werwę, akcję, no to jest taka Spielbergówka, która jest zdrowa.
Mamy od jakichś czasów właśnie...
I Princess Bride jeszcze, Princess Bride i Willow.
No. Mam wrażenie, że Princess Bride się trochę bardziej postarzało, nawet realizacyjnie. Jakby, wiesz, ten film wygląda dosyć słabo dzisiaj, na dzisiejsze standardy, szczególnie w HD. Widzisz, że...
No, wiesz, on nigdy nie był jakiś super, jeśli chodzi o realizację. I jego scenariusz trzymał, też na podstawie, wiesz, świetnej powieści Goldmana, a w Willow działało
taki
wszystko.
Ten scenariusz wciąż działa w Princess Bride, nie? Natomiast też inna sprawa, że, wiesz, Princess Bride jak wychodził, to mógł być czymś naprawdę świeżym. Dzisiaj w tej naszej tutaj, w tym naszym postmodernizmie to już w zasadzie nikt nie robi wrażenia, nie? Natomiast Willow jest wciąż takie bardzo prostolinijne, nie? I takie bardzo, bez tej takiej, bez tej autoironii i tak dalej, nie?
Tak. Wiesz, Princess Bride bardziej wygląda jak dzisiaj, no wygląda jak film z lat 80. Willow wygląda jak film jest stylizowany na lata 80. Tak, nie? Że jakby ktoś go dzisiaj zrobił na przykład, nie? I żeby po prostu tak wyglądał. Nie, kurczę, ten film się naprawdę zaskakująco dobrze trzyma.
My ostatnio właśnie powtarzamy sobie różne klasyki z tamtego czasu. I serio, Willow się trzyma zdecydowanie najlepiej, nie? Na każdym poziomie jakby wciąż daje radę. I tak jak jest wiele ciekawych filmów, o których trochę świat zapomniał, a wciąż warto je sobie przypomnieć z różnych powodów, tak zawsze musi założyć, że no, ale wiesz, ale trzeba przymknąć oko na ten czy na inny element. Na przykład Legend Ridleya Scotta, nie? Z Tomem Cruise'em.
Tak się zdarzało strasznie, to jest taka nuda dzisiaj.
Tego wiesz... ten film jest tak dziwny, bo on wygląda prześlicznie po prostu. Ten z kolei film realizacyjnie to jest po prostu magia. W ogóle tak, tam nic
nie zostawia.
Wszyscy się świecą, w ogóle wszędzie jakieś gówno lata w powietrzu, jakieś owady, świetliki, wszystko po prostu, ale to wciąż to wygląda niesamowicie. Tim Curry jako ten diabeł wygląda wciąż diabeł. Fantastycznie, nie? Ale fabularnie to kurwa nie da się tego oglądać za cholera, to jest straszne.
Tak nuda, jak widzisz tego pięknego Toma Cruise'a, który tam, wiesz, migdali się z tą swoją ukochaną i to jest tak nudne, tak przeciągnięte, no. Nie wiem, Ridley Scott tam zwariował, szczególnie teraz, wiesz, typ, który zrobił wcześniej, wiesz, Pojedynek, zrobił Aliena, super filmy kompozycyjnie, tak. Realizacyjnie, a tutaj chyba wszystko poszło w realizację, a zapomnieli o tym, że to ma mieć fabułę jeszcze i ma, wiesz, kogoś przyciągnąć przed ekran.
No, to jest ten film, gdzie antagonista, który ma być zły, jest generalnie ciekawszą postacią, najbardziej wielowymiarową, nie? No, albo no jest jeszcze ten film, który współprodukował chyba Disney, albo produkował, wydawał go Paramount, czyli Dragon Slayer, który z kolei też jest warty przypomnienia, bo to jest coś, co nie cholernie wygląda na film Disneya. To jest film z najbardziej hardkorowym smokiem chyba w kinie fantasy ever. Jakby ten Smaug z Hobbita to jest generalnie... błagam. To jest smok, który po prostu, nie wiem, ma młode, które w którymś momencie zjadają księżniczkę i po prostu mamy na ekranie, jak smok zjada stopę księżniczki, nie? I to jest film Disneya. I to też, też warto sobie sprawdzić, ale no ale Will jest zdecydowanie lepszą rzeczą trafienia na Disney Plus niż tak Dragon Slayer. No, w każdym razie super, nie? Bo bardzo fajnie, że sobie przypomniano o tym. W sumie szkoda, że tak późno, nie? No ale dobrze, Warwick Davis będzie miał pracę. Może jeszcze zaangażuje tutaj te swoje dzieci, które też grywają w filmach, z tego co widziałem.
Zupełnie na serio bardziej czekamy tego Willowa niż na tego Władcy Pierścieni od Amazona, ja gdzie ma być seks i golizna, bo tego oczekujesz od Władcy Pierścieni, nie?
Jezu. Wyobraź sobie, jakby była zapowiedź, że no będzie Willow, ale będzie na Hulu, bo będzie seks i golizna. No, ale na szczęście, nie? W każdym razie, no czekamy, nie? Co miałem jeszcze powiedzieć?
A właśnie, jak jesteśmy przy Hulu, widziałeś Hellstorma?
No.
Nikt nie widział, idziemy dalej.
Znaczy, ktoś tam widział, jest jakieś 3 recenzje widzów na Rotten Tomatoes, ktoś widział, no. No właśnie. A plus fajnie, że ten, że tak jak ten... Podejrzewam, że Disney, chcąc nie chcąc, będzie musiał zatrudnić sporo osób niskorosłych, które też znajdą pracę przy tym projekcie, więc super. Dobra, to tak. To oczywiście nie była najważniejsza informacja. Najważniejsza informacja jest związana ze światem DC. Wiadomo.
Po tym będzie jeszcze ważniejsza informacja, ale to później. To same ważne dzisiaj. Każda
dobra, to zacznijmy od tej najważniejszej w takim razie.
Dobra.
Na planie Batmana...
Nie, jeszcze mam ważniejszą.
Na planie filmu The Batman Matt Reevesa ktoś uwierzy na zdjęciach postać w stroju Supermana i postać w stroju Wonder Woman. Co to znaczy? Czy to oznacza, że w ogóle to będzie Justice League,
wiesz,
a nie
Batman?
Wiesz,
co to znaczy? Tony Stark wraca do MCU. Ej, ale totalnie to, co tam pokazali, te kostiumy to powinien być kanon, oni powinni się tak pojawić, wiesz, Superman i Wonder Woman mają, wiesz, cameo w tym, w Batmanie,
nie? Pasowaliby do tego zgrzebnego stroju, jaki Pattinson tutaj nosi. To jest bardziej dopasowane oczywiście, ale estetycznie
ale wiesz,
pasuje.
To, co tam pokazali, to jest coś, co Superman ubrał w takim świecie, nie? Że Batman dalej ma być, wiesz, ten techno, wiesz, gadzieciarz, techno fanatyk, nie? No. Który ma ten kostium taki technologiczny, a Superman na co ma ubrać? No, Rajtuzę, on jest niezniszczalny, nie potrzebuje zbroi czy czegoś. Jezu, jak mu sprowadzili tam w komiksach, w New 52, tą zbroję mu dali, nie? Mówię, no kurde, Supermana w zbroję ubrać, to jest najgłupszy pomysł na świecie.
No. Pewnie, że tak, nie? No, znaczy, wiesz co, no, oczywiście sobie żartujemy, no bo co, no to pewnie w ramach filmu po prostu ktoś się tam pojawia w kostiumach, wiadomo,
no tak,
nie?
Bo, a to nawet wyjaśni Matt Reeves, że to ma być jakaś scena z Halloween, ma być Halloween w filmie.
No, ale to nam sugeruje jednocześnie, że tak, dwie opcje. Albo Batman i Superman są częścią tego świata jakoś tam i się objawili już gdzieś, albo to są fikcyjne postacie w tym świecie. I to by było ciekawsze, jeśli wiesz, jeśli na przykład pomysł na to uniwersum, a pewnie nie, ale załóżmy, pomysł na to uniwersum jest taki, jaki miał, nie wiem, Christopher Nolan na przykład, że jest Batman i tyle, trzymam się tego Batmana, tak? Możemy rozbudowywać, powiedzmy, świat wokół Batmana, ale nie będziemy sięgać po żadne inne postacie. No to można sobie wyobrazić, wiesz, może to być uniwersum, które będzie miało Supermana i Wonder Woman i resztę bohaterów DC, ale jako fikcyjne postacie, które sobie istnieją w telewizji telewizji jako easter eggi. Albo wręcz przeciwnie, jeśli faktycznie te postacie tutaj istnieją w tym świecie, a wydaje mi się, że to jest bardziej prawdopodobne, że nie wiem, Reeves będzie miał możliwość budowania swojego świata, jeśli będzie chciał na przykład, nie? Jeśli będzie chciał, żeby się Superman pojawił gdzieś tam na moment, no to spoko. No to znaczy, że oni już są i istnieją. Nie trzeba będzie im robić Genes na przykład, nie trzeba im będzie robić, wiesz, nowego Originu i tak dalej, tylko no, są częścią tego świata, jeśli publika, opinia publiczna i tak dalej już zdaje sobie sprawę z ich istnienia. Co jest w sumie ciekawe na swój sposób, nie? Niby taka pierdołowata informacja, ale mówi nam coś ciekawego w tym świecie.
To było super, nawet jakby w jakiś kolejny film miał się pojawić tam właśnie Superman czy Wonder Woman, to żeby to było tak dokładnie jak w komiksach tych solowych z Batmanem, nie? Że oni się tam pojawiają jako część tego całego ekosystemu, no. Nie? Że nie trzeba im fabuły od razu dorabiać, że jak się już pojawi Superman, to musi być jakoś powiązany w tej fabule. Nie, ono się może pojawić, żeby powiedzieć mu cześć, czy coś takiego, czy jakiś przekazać mu coś, nie? I tyle. I nie, on sobie leci dalej, nie? To by było super w kolejnych filmach, nie? Żeby ten świat żył, żebyś wiedział, że są ci bohaterowie, no ale Batman swój shit załatwia w Gotham, nie? I to jest jego miejsce pracy. Nie ma z tym problemu żadnego.
No dobra, to tyle jeśli chodzi o tę informację. Dobra, to teraz naprawdę najważniejsza informacja. Znalazłem ją teraz, więc uwaga. Daniel Kaluuya. Kojarzycie Daniela Kaluuya, gwiazda Get Out, pojawi się w Black Pantherze, ważna rola i tak dalej, świetny aktor. Jest zaangażowany w nowy projekt dla firmy Mattel. Jest to Barney Movie, live action. Kojarzysz różowego dinozaura Barneya?
Tak,
Daniel Kaluuya tworzy wersję live action. Właśnie przerzucałem newsy i to się pojawiło, więc...
Totalnie bym to zobaczył właśnie jak w stylu Get Out, tylko z Barneya. Który musi sobie poradzić, wiesz, z problemami, jaki świat na niego zrzuca.
Old Man Barney, to by było okej. Okay. No. Ale... Taki film o Barneyu, który jest z tym ostatnim, który już jest ostatnim dinozaurem i wszyscy jego przyjaciele nie żyją i musi sobie radzić w tym świecie.
Ale czemu kurwa Barney? To Denver był.
Barney jest popularniejszy, no.
Ja zawsze miałem taki pomysł właśnie na historię, wiesz, Denvera, gdzie on naprawdę jest samotny i wiesz, jest smród, głód, ubóstwo, bo sobie nie umie poradzić i powinien to nakręcić Zack Snyder. To było idealne. Denver, ostatni dinozaur. I tam był kurwa naprawdę ostatni dinozaur.
Daniel Kaluuya mówi, że Barney nauczy nas jak kochać.
A tego mi zawsze brakowało, bo mnie nie nauczył, bo go w Polsce nie było.
I mówi, że szczególnie w tym czasie jest nam to bardzo, bardzo potrzebne. I w ogóle to jest mowa o tym, że film ma highlight the emotional resonance that one of Barney's past songs had on him. Więc... To jest najwyraźniej jakiś passion project Daniela Kaluuya, więc
to jest super, to jest tak wholesome, że masakra. Ej, to jest tak szczere, nie, że kurwa, jest tak źle na świecie. Pandemia, umierają ludzie, strasznie.
Daniel Kaluuya wyłoży pieniądze na film o Barneyu, który nauczy nas znowu jak kochać. Może tego potrzebujemy po prostu, żeby przyszedł duży purpurowy dinozaur i nam powiedział jak kochać.
Niech robi. Pójdę, pierwsze co do kina pójdę, to będzie Barney.
Ten pasek z, wiesz, tematami na dole będzie wyglądał naprawdę ciekawie. No dobra, w każdym razie to jeszcze gwoli ścisłości. Daniel Kaluuya będzie producentem tego filmu, jeszcze nie wiadomo kto wyreżyseruje i kto napisze, może Daniel Kaluuya.
To jeszcze nie był ten największy news. Jeszcze mamy większe newsy.
No dobra, odhaczmy te nudy teraz. Czyli tak, był sobie kiedyś Joker Jared Leto w Suicide Squad, z którym była związana ta cała dziwaczna historia o tym, jak aktor długo i skrupulatnie, jak to zwykle miał w zwyczaju, przygotowywał się do roli, a później z tej roli nie zostało w filmie w sumie nic, poza pojedynczymi scenkami. W związku z tym, no też ta rola, no powiedzmy, że był to na pewno jeden z tych czynników, który wpłynął na to, że ta rola też nie została przyjęta zbyt ciepło. Zresztą jak cały film, to tak swoją drogą. I przy okazji, potem oczywiście mieliśmy jedną z tych informacji, które sprawiły, że no, że wszystkiego się możemy spodziewać w tym roku, czyli fakt, że HBO Max sfinansuje tutaj wersję reżyserską Justice League. I co jest zabawne, to, że natychmiast potem pojawiły się głosy o tym, że no, to teraz niech David Ayer zrobi swoją wersję tutaj Suicide Squad. Na pewno jest jakiś Ayer Cut, który będzie można sfinansować i wrzucić i tak dalej. Póki co cisza o tym, ale okazuje się, że Jared Leto w roli Jokera ma pojawić się właśnie w tej wersji reżyserskiej Justice League w wykonaniu Zacka Snydera i bo Hollywood Reporter dostał informację, czy przekazuje tę informację o tym, że właśnie na dokrętkach do tego filmu mają pojawić się Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, To nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że no, pojawiła się w tym teaserze. No i właśnie Jared Leto ze wszystkich osób po prostu, co jest zaskakujące, jakby nie patrzeć. Co by nie mówić, zaskoczyło mnie to. Jeszcze jest w tym roku coś, co mogłoby mnie zaskoczyć i jest to na pewno Jared Leto wracający do roli Jokera po tych wszystkich tutaj wybojach, powiedzmy, które się wydarzyły. Teraz, co się stało? Tak,
tylko tego brakowało w Snyder Cutie, żeby tam Jokera, już wszystko temu Ayerowi zabiorą. Zabrali mu film, jeszcze mu tego Jokera do innego filmu zabiorą. Wiesz co, ja zupełnie szczerze, ja chciałbym zobaczyć tego Jokera w jakiś sposób, naprawdę w pełnej krasie tego Jared Leto, nie? Bo to jest, kurczę, cały czas dobry aktor, oscarowy, nie? Który potrafi zagrać. Jeśli ma dobrego reżysera, dobrą rolę, może to zagrać naprawdę fantastycznie, nie? I tutaj można go jechać i toczyć bekę z tego, jak on się zachowuje, jak wysyłał te kondomy i wszystkie inne rzeczy. No ten Jared Leto to jest ten, któremu źle Daniel Day-Lewis wszedł w pewnym momencie, jeśli chodzi o metodę, i nic się nie nauczył z tego, jak być metodycznym aktorem, nie? Tylko gra po swojemu. Ale spoko, on ma naprawdę kupę dobrych rol na koncie. Ale kurczę, żeby powrócił w dobrym filmie, naprawdę, przy dobrym reżyserze. Ale to jest najgorszy wybór, przy kim on może wrócić. Przy Snyderze, nie? Jest to... O matko, jeszcze, dobra, jeszcze jak był ten takim trochę przaśnym klimacie Suicide Squad, nie? To tam jeszcze ten dziwactwo jego... W jakiś sposób pasowało, ten film był straszny. Ten Joker był tam zupełnie niewykorzystany, ale to jakoś do siebie przylegało, te neonowe, wiesz, wyżygi i inne rzeczy. Ale kurde, ja go w tej konwencji Zacka Snydera zupełnie nie widzę. Ale w tym momencie jestem cholernie ciekaw, jak to będzie wyglądało. Bo to jest ten idealny rodzynek, którego można, wiesz, do tego bigosu jeszcze dorzucić, żeby dodać mu kolorytu, i ten bigos jebnie. On jest już, kurwa, tak rozgrzany, że on będzie po całej kuchni rozjebany i ja tylko na to czekam. Ja wejdę i pomacham głową, tak, tego się spodziewałem, i wyjdę, bo nie chcę do tej kuchni wchodzić, nie? Ale chcę ją zobaczyć.
Ja mam taką teorię, że... I to jest spiskowa teoria, to od razu zaznaczam. Że być może ktoś w HBO Max się zorientował, że zainteresowanie może tym Snyder Cutem nie jest tak duże, jak im się wydawało, żeby już prowadzili jakieś badanie, jakieś ankiety czy coś takiego i się zorientowali, że potrzebują jeszcze czegoś, co by tutaj rozkręciło zainteresowanie, i wymyślili sobie, że w sumie to dorzućmy może jeszcze jakiegoś aktora, może o Jaredzie Leto było głośno, to może jego namówimy. Nie jest też tak, że Jared Leto jest jakoś bardzo, no, żaden aktor w tym momencie nie jest pewnie jakoś bardzo zajęty, więc bardziej mi zaskakuje to, że wiesz, że Jared Leto się w ogóle zgodzi. Nie? Więc najwyraźniej musieli mu faktycznie obiecać. Biorąc pod uwagę, że Jared Leto jest, wiesz, artystą, więc podejrzewam, że musieli mu obiecać faktycznie tutaj sporo kreatywnej kontroli nad tą postacią, że najwyraźniej faktycznie będzie mógł wreszcie pokazać tego Jokera, jakiego chce pokazać.
To będzie film o Jokerze, a później 5 minut, nie?
No właśnie, wiesz... No już to było grane, nie? Więc właśnie pod tym względem mi zastanawia, co musieli mu obiecać, że był w stanie w tym momencie już znowu uwierzyć, że będzie odgrywał dużą rolę w tym filmie. Bo z punktu widzenia samego Snyder Cut, no to myślę, że HBO Max to jest na pewno na rękę, że pojawi się tam kolejna osoba, która jakieś tam zainteresowanie wywoła. Natomiast tak kompletnie na serio, to ja bym chętnie zobaczył jeszcze tego Jokera gdzieś tam, powiedzmy. Właśnie najpierw jest to, że to może być Justice League, to może być jakiś tam przyszły film, czy coś takiego, bo mieliśmy tego Jokera w Suicide Squad, takie skrawki, i widzieliśmy, że to jest jakiś, kurczę, gangsta, pimp, jakiś taki tutaj...
No inna wersja przede wszystkim.
No i widzieliśmy go potem pod koniec tego Suicide Squad, jak już wygląda trochę mniej glam i jest taki trochę tutaj skonfundowany tym, że Harley do niego nie wraca. Ja bym zobaczył właśnie tego Jokera po jakimś czasie, kiedy okazuje się, że na przykład właśnie Harley do niego nie wraca, traci te swoje imperium przestępcze na przykład.
Batman ma go w dupie,
albo kopie mu tyłek po prostu za każdym razem, jak tylko go spotyka bez problemu. I masz tego złamanego Jokera, w którym na przykład coś pęka i faktycznie staje się Jokerem w tym momencie, bo stwierdza, że w sumie na niczym już mu nie zależy i nie ma nic do stracenia, więc będzie po prostu siał chaos na przykład, nie? Myślę, że można, wiesz, od tego momentu, w którym go poznaliśmy w Suicide Squad, można by spokojnie stworzyć z niego jeszcze ciekawą postać, bo możesz w różne strony z nim iść i z racji tego, że też ta interpretacja Jokera nie została przyjęta chłodno, no to iść w inną stronę teraz na przykład, nie? A znowu, Jared Leto jest spoko aktorem, plus jest jednym z aktorów, którzy są tak mniej lub bardziej pozytywnie, no, jebnięci w głowę, nie? I to jest ten gość, który faktycznie będzie potrafił się zaangażować. Ja myślę, że on będzie potrafił faktycznie wejść tutaj w umysł Jokera. A jak nie, to się to wyjedzie w góry nam medytować przez miesiąc i wejdzie w ten stan, no.
To najlepsza historia z tym. Kto wiedział się o COVID-zie po 3 miesiącach,
był w sobie... turbo.
Tak, samotny. Mój kurwa, pandemia. Nie, on wychodzi z brodą, jak to zawsze. Jared Leto. Ale zupełnie serio, to ja pamiętam, jak były te pierwsze zwiastuny Suicide Squad, nie? I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie ścierwo czyste, nie? I jeden z najgorszych filmów, jaki widziałem w życiu. Nie, na serio, to był jeden z najgorszych filmów. Kurczę, żeby tak zjebać taki naprawdę fajny temat. Ale jeszcze jak wtedy wiedzieliśmy, że to Ayer będzie reżyserował, który jest naprawdę dobrym reżyserem i jego wersję sobie skład taką jego, całkowicie bym z chęcią zobaczył, i jak były te pierwsze sceny z Jokerem, jak tam było jebanie go, że o, ma te, wiesz, damage i te wszystkie rzeczy, te tatuaże, te złote zęby, mówię, kurczę, ale to jest jakaś wersja, wiesz, jakaś świeża się wydaje, nie? I mówię, chcę ją zobaczyć, nie chcę zobaczyć tego po raz setny Jokera Jacka Nicholsona, nie? Małpowanie tego samego stylu. Mówię, to jest coś nowego. Nawet jak ma te głupie tatuaże, mówię, chcę wiedzieć, czemu ten Joker ma te głupie tatuaże, nie? Jak, z czego to wynika? Nic się z tego filmu nie dowiedzieliśmy, nic nie wiedzieliśmy o tej postaci, nie? Mieliśmy tylko te sceny takie właśnie typowo wizualnie, wiesz, żeby ci zaznaczyć, że o, on jest pojebany w inny sposób, jak tam leży z tymi nożami, tam wywija rękami cały czas i o, siedzi w tym klubie, się tam buja na tej swojej lasce. No, a to było za mało, ta postać miała nic do grania, a ja cały czas wierzę, że jest w nim jakiś potencjał. No, tylko niestety w Snyder Cutcie nie widzisz miejsca na rozwój tego. Tam już ma być wszystko, kurwa. Gdzie oni jeszcze go wrzucą? Co, na Darkseidzie będzie jeździł w tym filmie? Na serio, nie mam żadnego pojęcia.
W ogóle, wiesz, jest jakaś taka dziwna moda na Jokera, który występuje w internecie, na memach, na jakichś takich obrazkach z motywacyjnych i tak dalej, w strasznie dziwnych rolach. Można by się tym pobawić, wiesz, i w ogóle wyobrażam sobie tego Jokera jako właśnie tego typa, którego bardziej interesuje jego własny wizerunek na przykład, a nie cokolwiek, czym Joker mógłby się zajmować, ale w trakcie właśnie trwania filmu na przykład coś się dzieje, że faktycznie przychodzi na tę stronę i wiesz, i masz typa, który ma te tatuaże damage, bo chce, wiesz, uchodzi za naprawdę twardego gościa i takiego, z którym się trzeba liczyć, a potem się okazuje, że faktycznie coś go spycha w tą stronę i wcześniej można było się z niego śmiać, a teraz się okazuje, że stał się bardzo niebezpieczny, nie? No, nie wiem, no, myślę, że wciąż można coś takiego zrobić nawet, nie? Wciąż jakby na tyle mało dostaliśmy tego Jokera, że można go różnie interpretować no, ale właśnie, gdyby to był inny film, gdyby ktoś mi teraz powiedział, że jakiś sensowny reżyser, David Ayer na przykład, nie? Że, o, idą do Davida Ayera, mówi, panie, tutaj faktycznie zrobi, nie, no nie wyszło, przy tym Suicide Squad, masz tu budżet, niedużo, ale jest, i rób pan film o Jokerze, jaki pan chce. I powiedzmy, dostajemy informację, że David Ayer robi film o Jokerze z Jaredem Leto i jest podporządkowany tylko tej postaci i skupią się tylko na nim. Ja bym się cieszył, że dostaniemy kolejną wersję Jokera, kompletnie inną już powiedzmy niż to, co mieliśmy w filmie Joker na przykład, nie?
Tak, wiesz, można by ją dopasować do tego nowego uniwersum DC, nie? Współdzielonego, żeby ona tutaj pasowała bardziej niż ta Suicide Squad, do której próbują uciekać, nie? Spoko. Chuj, jakby nawet to zrobili jakieś... Czy by poszli w tą stronę, tak jak mówisz, tego Jokera naprawdę zagrożenia wielkiego, czy nawet jakąś przaśną wersję zrobili, która by była jakaś ciekawa, jak Joker postrzega siebie i tego, jak go publika postrzega. Kurczę, przecież mogłoby to spokojnie w takim, z przymrużeniem oka, jak Aquaman był zrobiony, nie? I tutaj zrobić taki komiks, jak te komiksy o Jokerze z lat 70, nie? Gdzie on tam uciekał na balonach z więzienia, czy coś takiego.
Ale 70 to nie... To...
W 70-tych też było. Nie, w 60-tych, 70-tych. Okay. W 70-tych on miał serię taką, kurczę, nie pamiętam, kto ją pisał, gdzie pamiętam, że pierwsza scena to była, jak on na jakimś balonie czy na czymś spierdala z więzienia. No i to było, ho, jak śmiesznie. Ja, ale też bym takie coś zobaczył. No, kurczę, można się tą postacią pobawić, więc ja jak najlepiej życzę Jaredowi Leto. To jest bardzo przyjemny aktor. Pojebany, nie chciałbym się z nim spotkać, nie chciałbym z nim piwa się napić, bo jakby wszedł do domu, to już by nie wyszedł pewnie. Po 3 miesiącach by wyszedł z brodą, ale... Chcę, żeby w czymś grał cały czas.
No, nie wiem, Jared ma taki vibe takiego lidera sekty trochę. Wiem, że nie wiem, w domu pewnie...
On może być liderem sekty.
Ja jestem pewien, że jak wejdziesz do tej jego, nie wiem, domu, posiadłości pewnie, tam jest cały tłum ludzi w białych szatach, którzy siedzą na wiesz, pozycji lotosu na ziemi i czekają, aż lider wróci i nie wiem, rozpali coś tutaj.
Jak kometa Haleja wróci, no, albo coś.
Ja jestem pewien, że...
Już tacy byli, nie?
Tam się coś takiego dzieje. Ale jeśli znajduję czas na granie w filmach, to spoko. No, tylko że właśnie... Jeden problem w tym wszystkim jest taki, że to jest wciąż Snyder Cut, to jest ten film, który nie, film. Jaki film? Ja cały czas mówię o tym jako o filmie, a to jest serial przecież, bo ta historia się nie mieści w filmie pełnometrażowym, więc będzie cały serial. Dlatego też no, nie sądzę, żeby dodawanie tam kolejnych elementów pomogło tej historii, a wręcz myślę, że będzie przeszkadzać tylko, nie? No ale okej, może faktycznie, może jak to się rozrosło na serial, to nie wiem, Snyder stwierdził, że jest miejsce na jakieś jeszcze elementy. A nie sądzę, ja myślę, że to jest taki publicity stunt po prostu od strony HBO Max, żeby jeszcze tutaj rozkręcić trochę hype wokół tej rzeczy. Żeby wiesz, ludzie spoza z tej bańki Snyderka się zainteresowali, bo jednak to jest Jared Leto, jednak ta informacja się pewnie rozniesie dalej, Joker wraca i tak dalej. Sama nazwa Joker w tym momencie jest po ostatnim filmie pewnie wiesz, popularna, wywołuje zainteresowanie, więc myślę, że to jest kwestia tego, żeby więcej osób się zainteresowało tym Snyderkatem niż tylko fani Zacka Snydera, nie?
Tak, wiesz, jak teraz nic nie kręcą, nic, nie ma żadnych zwiastunów nowych, nic takiego, żadnych projektów, no to jedyne, co mogą robić, to ten zagra tego, ten może tego, no, tak jak ostatnio było z She-Hulk, nie? Gdzie też już były dementowanie, zaraz znowu pewnie będzie powrót do tego, żeby się cały czas o czymś mówiło, nie? I to jest idealne, żeby cały czas podbijać hype do tego Snyder Cut, nie? No bo oni już wie, że oni nie mogą za tą banieczkę wyjść, która czeka na Snyder Cut, która już wie, że będzie Snyder Cut, i żeby złapać jeszcze jakiegoś nowego widza, no to trzeba uderzać w inne tony, nie? Coś innego wyciągać, a Jared Leto to jest, wiesz, dzika karta, nie? Zupełnie coś nowego w tej narracji całej związanej ze Snyder Cut.
No właśnie, to jeszcze a propos tych dementowania, tak, że ktoś zagrał, no to a propos She-Hulk, ostatnio Michael Keaton też u Jimmy'ego Kimmela powiedział, że jakby jego granie Batmana jeszcze nie jest pewną sprawą, że jest w trakcie rozmów cały czas kontraktowych, jeszcze się dogadują. Więc może być tak, że się nie dogadają i z tych planów wyjdą nici, nie? I zostaniemy z Benem Affleckiem tylko i pewnie będzie grał tego Batmana dalej. Kto wie. No, ale to i w ogóle podoba mi się to zaskoczenie. Tak jak przy She-Hulk było. Nagle wszyscy, co? To jednak to nie jest pewne? Nie? Nikt nie mówi, że jest pewne, nie? Jakby nie pamiętam, co my powiedzieliśmy, szczerze mówiąc. Być może my się też jednęliśmy i podaliśmy, że to już jest 100% sprawa, ale wydaje mi się, że no zwykle staramy się doczytać i bardzo często tego typu informacje, one w nagłówkach się pojawiają jako już, że no potwierdzone i tak, ale później jak doczytasz w artykule, to jest, że o, Intox, nie? Tak samo jak Intox jest... to jeszcze do tej informacji nie przeszliśmy, to za moment. Natomiast, no Michael Keaton, pamiętam, że o Michael Keatonie na pewno powiedzieliśmy, że na razie rozmawia tylko, nie? Że to nie jest przesądzone. Już wszyscy, łącznie z nami, traktujemy to jako pewnik, bo bardzo często jest tak, że jak są te rozmowy kontraktowe, no to jednak obu stronom zależy, żeby doszło do porozumienia.
Mamy jednak tą projekcję, że jak chcemy tego Michaela Keatona, no, to będzie już mawiać, że on już jest, nie?
No ale zazwyczaj, kiedy już dostajemy informacje o rozmowach, no to zwykle dochodzi do skutku, ale może być tak, że nie dojdzie do skutku, nie? I tak samo z She-Hulk też była najwyraźniej tylko... Ja sprawdziłem ten pierwszy artykuł Deadline i w nagłówku jest, że tak, że Tatiana Maslany zagra She-Hulk, ale już w samym artykule jest o tym, że tylko rozmawia na razie. Czy raczej, że tam chyba nawet było jeszcze jakoś mniej konkretnie to opisane. Więc no nic dziwnego, że sama Tatiana Maslany zapytana o to powiedziała, że no jeszcze nie gra She-Hulk i że no jeszcze tutaj to jest kwestia otwarta. Tym bardziej, jeśli prowadzi rozmowy kontraktowe, to pewnie tym bardziej nie chce wypowiadać się na ten temat.
Tak, bo oni też nie chcą mówić, bo to wiadomo, że jeszcze mogą coś ugrać, coś więcej, jakieś bonusy czy coś. No. Jeden Mark Ruffalo, który znowu wbił i już witam w rodzinie, już wszystko załatwione. Tom Holland i Mark Ruffalo są najgorsi, jeśli chodzi o jakieś informacje.
No to, niżej jest tylko Vin Diesel, nie? Który potrafi odpalić transmisję na telefonie i schować telefon do kieszeni w trakcie i zapomnieć o nim. No, nie, ale to o Vin Dieselu jeszcze za moment. To teraz tak, jak już mówiliśmy o tych rzeczach związanych z DC, to pytanko od jednego z naszych widzów, bo ono się wiąże tematycznie, a konkretnie Superchat, i to z wczoraj, dobrze kojarzę, Old Man Mac McKenzie. I wysłał do nas superchat z takim komentarzem. Powtarzałem sobie ostatnio filmy z Batmanem i mam pytanie, czy Batman z 1989 roku ma jakieś wady? No pewnie, że ma, nawet Princess Bride ma, to w nawiasie. Ale przyznam szczerze, że ja nawet nie jestem pewien. Myślałem trochę nad tym i trudno mi znaleźć, szczerze mówiąc, wady. W sensie, wiecie, to, że mi jest trudno znaleźć wady, to nie znaczy, że to jest idealny film. Ale trudno mi znaleźć jakąś konkretną rzecz, która by mi jakoś bardzo psuła seans, czy coś takiego, bo mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, które są naprawdę całkiem sensownie skonstruowane i trudno im coś zarzucić, też, szczerze mówiąc.
On też wizualnie się opiera jednak na tych rzeczach wszystkich praktycznych, które się nie starzeją, nie? Ta scenografia cały czas będzie aktualna, te efekty, które tutaj są zastosowane, one do tego pasują, nie? Tutaj nie ma CGI, nie ma komputera, wszystko jest takie na żywca i to ten film cały czas kapitalnie wygląda. To jest jak doktor Caligari, który, wiesz, po ponad 100 latach dalej wygląda znakomicie, nie? I ten, znaczy, jeszcze nie, no to ta, nie, w tym roku ma doktor Caligari 100 lat.
Dobrze. Uuu, trzeba będzie odcinek zrobić.
Tak, trzeba będzie odcinek jakiś zrobić, no.
Dłuższy niż sam film.
Tak, tak. Ale to nadal jest kapitalny film i on wygląda jakby, wiesz, ktoś... wiesz, mógł go stylizować na stare kino, nie? I, no. bo tak jest dobry. I dokładnie to samo jest z Batmanem, nie? Że ten film się nigdy nie zestarzeje pod względem technicznym, pod względem wizualnym, a ta historia opowiedziana jest też tak, jak powinna być opowiedziana. Ona jest też cały czas aktualna, uniwersalna. Cały czas się to dobrze ogląda, nie? Jak dzisiaj dzieciakowi puścisz, to on nie czuje tego, że to jest jakiś, wiesz, naprawdę stary film, nie? Tam jest wszystko, wiesz, narracyjnie dobre. Wszystko jest takie, wiesz, dynamiczne. Nie ma także takich przestojów. Wiem, jak potrafi być z tymi starymi filmami komiksowymi, nie? Że one wyglądają plastikowo. Że ten... No i oczywiście masz ten kostium, ale który nadal robi wrażenie, bo jest odpowiednio oświetlony, zadymiony czy coś, nie? I to cały czas dobrze wygląda. Jestem za każdym razem, jak wracam do tego Batmana, bo w ogóle to jest jeden z tych filmów, nawet nie komiksowych, ale ogólnie filmów, do których wracam często. A to nie jest coś, co, wiesz, robię nagminnie, że wracam do jakichś filmów, które bardzo lubię, nie? Mam takie filmy, którym może wystawiłem 10 na 10, ale widziałem raz w życiu, nie? Bo mówię, to mi wystarczy. A to jest taki film, do którego chcę wracać, nie? Bo on wygląda kapitalnie, możesz się przy nim odstresować, no i masz tą postać taką, jak chciałeś widzieć. Ale mam jeden minus, który mam od zawsze, jeszcze od dziecka, że ten kurwa Batman zabija. I to nigdy, wiesz, ale mi to przeszkadzało. No, ja wiem, że to może, o dobra, to jest taka konwencja, możesz to zrzucić, ale jak już od dzieciaka miałem to, że kurwa, to nie jest w żaden sposób uzasadnione. Ja wiem, jak to w komiksach działa, bo to jest w komiksach zajebiście uzasadnione, nie? Że on nie chce, wiesz, się zniżyć do poziomu tego gościa, który zabił jego rodziców, nie? Że nie chce być taki jak przestępca, nie chce tego robić, nawet przypadkowo, wie, że on zawsze cierpi jak kogoś tam przypadkowo czy coś, nie? A tutaj mamy tego Batmana, który z uśmiechem tam jakąś bombę w gacie wrzucać, coś w tym stylu. I z tym miałem zawsze problem, nie? Bo ja kocham tego Batmana Keatonowego. On ma cudowne zachowanie. To jest i najlepszy Bruce Wayne, i najlepszy Batman w kostiumie, nie?
Bo wiem, że on się niczym nie różni od tych swoich przeciwników, nie? Jakbyś tam postawił całą galerię Batmana, to on by tam mógł stać.
Tak, ale wiesz, i nie mam z tym po latach problemu, bo ja widzę, że jest pojebany na tyle, że może spokojnie, że komuś by tam, wiesz, kosę wbił w szyję, to okej, to jest taki Batman, to jest ten typ Batmana, ale nadal, jeśli chodzi o mnie i moje przyzwyczajenie do tego, że ten Batman ma tą jedną granicę, której nie może przekroczyć, nie? Którą jest zafiksowany, że zawsze tego Jokera z powrotem do więzienia wrzuci, nie? Nawet jak są te drzwi obrotowe w Arkham. No to tutaj jak wracam do tego filmu, zawsze mówię, kurwa, Batman, uspokój się, nie? Wiesz, co się stało, wiesz, co cię stworzyło, nie?
No, znaczy to jest, wiadomo, że to jest zasługa, nie? Tego, że no, Tim Burton zrobił swój film, a nie film o Batmanie do końca i...
Wiemy, jak jego Pee Wee Herman wygląda.
No tak. No, dobry przykład. No, ale mi to nie przeszkadza, bo właśnie traktuję ten film trochę na swoich prawach właśnie przez to, że on tak powstawał po prostu, zróbmy Batmana, zróbmy historię o tym typie, który się przebiera za nietoperza i poluje na przestępców, a jednocześnie dostaje nagle przestępcę na swoim poziomie. I to jest kurczę takie świeże się wydaje dzisiaj, bo wiesz, jakby ten film dzisiaj robiono, to już by wytwórnia myślała o sequelach od razu i o może jakimś uniwersum i wiesz, że wiele rzeczy z tym filmie by albo nie było wyjaśnionych, bo by sobie zostawili na sequele to, albo by nie zostało domkniętych, bo w sequelach będzie miejsce na to, albo o niech ludzie jeszcze wrócą chętnie na kolejny film, żeby się dowiedzieć, kto tak naprawdę był mordercą Bruce Wayne'a, rodziców Bruce Wayne'a. Jakby był mordercą Bruce Wayne'a, to by było ciekawie jeszcze.
Tak, to nikogo nie było, tylko Alfred.
To był Krupp w sumie, nie? Ale dobra.
Nie, to był sam Alfred, który wszystkich zabili, nie?
Ale wiesz, masz Batmana, który po prostu powraca do życia, bo jego też zabili w tej alejce.
A, i no wtedy to Krupp. Nic nie musi zmieniać, masz podobną scenografię nawet, wszystko.
No, tak. No, ale mi to odpowiada, szczerze mówiąc. Właśnie to, że ten film jest taki bardzo zamknięty i to jest coś, czego no, rzadko się widuje dzisiaj, bo no, wiadomo, że dzisiaj są inaczej te filmy konstruowane i nie przeskoczymy tego.
Jeszcze jedną wadę no. Że Vicky Vale to nie jest postać żadna. Nie masz żadnego. Ja wiem, czemu tak działa, bo ona jest ma być tą, wiesz, słodką femme fatale, klasyczną, taką, znaczy nie femme fatale, tylko tą po prostu taką przylepioną do bohatera, tak jak była ta w Shadow, nie?
Tak.
The Shadow, ta, zapomniałem, jak ona się nazywa nawet, która też zawsze miała być po prostu tą, która tam wpada w tarapaty, która, wiesz, poznaje tego bohatera, nie? A ona sama nie ma żadnego charakteru. I ja kocham to, jak Kim Basinger gra te klasyczne postacie ze złotej ery Hollywood, wiesz, te pukiel blond włosów, nie? I to przepiękne jest, ale ona nie ma charakteru. Ale tu się cieszę, że Burton to naprawił w Batman Returns, gdzie jest Selina Kyle, tak, która jest zajebistą postacią w każdym względzie.
Okej, okay, to ja się zgodzę. Faktycznie Vicki Vale nie jest postacią, jest ozdobnikiem w sumie, nie? Faktycznie jest tym elementem tego świata, który ładnie wygląda i
tak,
i pasuje.
Tak. Oni, nie wiesz, wszystko co ona robi, to w jakiś sposób buduje ci postać tego Bruce'a Wayne'a, nie? Ale ona sama pozostaje tą wydmuszką, nie?
Tak, więc no, to zdecydowanie tak. Natomiast wydaje mi się, że po prostu, że nie dałoby rady tego zrobić lepiej, trzeba by się jej po prostu pozbyć.
No ale też wiemy, że jednak Burton mocno opierał się na tych klasycznych fabułach, wiesz, takich palpowych,
kryminałach. Tak, no wypełnia trochę po prostu, nie? I tyle. Więc albo dostajemy ją taką, albo po prostu trzeba ją wywalić i w to miejsce dać coś innego, jakiś inny element, nie wiem. Bo jednak ten film jest oparty na tej relacji Batmana i Jokera, Bruce'a i Jacka.
I Batmana.
Jacka, Napiera. Bruce'a i Batmana. I mamy te konfrontacje między nimi w różnych rolach, i w cywilu, i w mundurze, i tak dalej. I to nie było miejsca niestety na
tak, a ona jednak staje się tym trofeum, nie? Że najpierw ma Batman, później ma Joker i później trzeba ją ratować, nie? I do końca ona pozostaje po prostu, Vicki Vale, która nie wie, co się dzieje, nie?
Natomiast ten Batman ma parę najlepszych scen ever, po prostu ten moment, jak Batman leci tym Batwingiem i Joker wyciąga ten gigantyczny pistolet.
I nie trafia i raz. Znaczy wiesz, jak celuje i właśnie o matko, cudowne.
I on Joker trafia.
Tak, Joker trafia, ale wiesz, jednym strzałem strąca ten super technologiczny samolot.
To jest to, co ja uwielbiam w kinie, czyli nie odwzorowywanie rzeczywistości, tylko wiesz, operowanie, używasz tego języka wizualnego do opowiadania historii, nie odtwarzasz rzeczywistości, nie? No bo to jest coś, co by się nie wydarzyło normalnie, ale tutaj
to
działa.
To show, nie? To jest dokładnie, wiesz, w ogóle Burton czuł, co działało w serialu z lat 60., że to miało być show, to miało być widowiskowe i wiesz, te rzeczy naprawdę są w tym filmie, nie? Tutaj nie ucieka. Wiesz, że Burton oglądał ten serial, bo widać to w tym. Kurczę, jak masz ten moment, gdzie Batwing podlatuje pod księżyc, żeby tak, tylko zrobić, a bo to jest do niczego, po co Batman miałby to zrobić, nie? Ale to ma fajnie wyglądać.
To jest dokładnie to samo, jak wiesz, jak nie wiem, u Schumachera postacie, które biegną na tle reflektora, nie? I tego światła lecącego. No to jest
to
coś,
jest znakomite.
Co musi być w tych filmach, no. Te takie właśnie komiksowe elementy, których w tych współczesnych adaptacjach się raczej nie stosuje, no bo są nierealistyczne i wybijają widza trochę nieprzyzwyczajonego do takich rzeczy, nie? No, a potem...
Wiesz, że kocham, że Batmobil nie skręca. Trzeba linki jeszcze lijać.
Batmobil nie skręca, Batman nie obraca głową, jakby wszystko jest straight, tak? Tylko Batman nie jest straight do końca. No, ale
ma to uroku sporo. Na dzieciaka już to widziałem, nie? Że on...
Nie musi. No, mówię, to jest, kurczę, mam wrażenie, że właśnie jakby są elementy, które mógłbyś unowocześnić w tym filmie, które wyglądałyby pewnie dzisiaj znacznie lepiej, gdyby je robić. Pewnie ten kostium pewnie wyglądał dużo lepiej, jakby ktoś dzisiaj go zmontował. Zresztą ten kostium Kilmera już wyglądał moim zdaniem znacznie lepiej, a wiele lat minęło.
Returns go poprawili, nie? Dosyć wyraźnie.
Tak, już tam już był upgrade, ale tam już musiał sobie zerwać całą tą maskę z tą gumą
razem. Ja pamiętam za dzieciaka, jak on, wiesz, zerwał tą gumę i mówię: kurwa, przecież to miał być hełm, to miało go chronić, ale to jest, on ma kawał
gumy. Guma, no, to jest...
To jedyne, co to daje, to, że się pocisz jak świnia, jak słońce przyświeci. Ja już wiem, czemu w nocy lata.
Walną pałką, no to, to nie bolało go tak bardzo.
Bum, odbiłoby się, jak w kreskówce. Ja pamiętam...
W ogóle, wiesz, ten Batman Nolana ma jakiś kevlar, jakieś inne pierdoły, ale ten Nolana... guma, wszystko się odbije.
Jak w kreskówce. Kto robił Krika Rogera, powinien mieć kreskówkę. Ale wiesz co, to scena u Nolana, ale to było mrugnięcie okiem, jak mamy to, jak oni, wiesz, te włókna węglowe sprawdzają i ileś tam tych masek zamówili, wiesz, i on uderza tym i to się rozczaskuje, nie? I masz taki nazwę Wietnam w głowie do tego, do Obertona, nie? I mówisz, kurwa, tamten z gumą lata.
Tamten Batman po prostu wystarczyło, że on się pojawiał w cieniu, przeciwnicy uciekali, nie musiał nic ten.
Jezu,
nie
pierwszy testować. Pierwsze pojawienie się na tym dachu, gdzie on tam zlatuje, wiesz, wielki nietoperz. No. O, cudo.
Cudo, no to jest ta scena, która robi ten film, nie? Jakby oglądasz tą scenę i już do samego końca jesteś nastawiony, jesteś w odpowiednim nastroju. No więc okej, znaleźliśmy wady, także spoko, ale no film wciąż jest, myślę, warty obejrzenia, jeśli ktoś nie obejrzał. Kto nie oglądał, ale warty przypomnienia może w ten sposób.
Nienawidzę się z Batmanem zastanawiać nad rzeczami ogólnie, które Batman robi, jak miał działać, bo to się mówi, że to jest ten, który jest najbliżej, wiesz, prawdziwego życia, bo ma te gadżety, można by takie wymyślić. A jak sobie myślę, kurwa, jak on tymi linami po tym mieście lata? On ma tam jedną. Zawsze pokazują, że on, wiesz, u tego Bartona miał taki, kurwa, wielki ten wysięgnik, nie?
Co, to on ma taki jeden. Za nim zawsze?
Tak, ale z jedną liną. I co, jak on zgubi tą linę, to on na tym dachu utknie? To on musi później schodami przeciwpożarowymi schodzić i wszyscy patrzą, a tak smutne, nie? Że Batman musi schodzić, bo się lina skończyła.
Nie, no po prostu ma jeden strzał na dzień, a potem bierze sobie nową z bad jaskini i potem leżą po mieście takie, wiesz, samotne.
No, wiesz, cały plec taki obwieszony, tylko tego nie widzisz, bo pod peleryną i tak ściąga te, wiesz, wysięgniki.
Dlatego tak sztywno stoi, no.
Albo jak z tym, jak z Jokerem, jak skąd bierze te piękne zabawki, to takie, wiesz, wielkie jebadło, które on przelatuje, żeby przelecieć z jednego końca pomieszczenia na drugi, nie? No. Nie można o Batmanie za dużo myśleć. A bo te jego wielkie batarangi. Gdzie on je chowa? Te, które, wiesz, tam musi zaprogramować czy coś. A on to wyciągnął z pasa. Tego się nie da. Dobra, koniec.
O, właśnie, a propos rzeczy, które można by zrobić lepiej. No myślę, że ten make-up Jokera też by dzisiaj zrobiono lepiej, nie? On działa w tym filmie, to jest taki groteskowy bardzo, ale podejrzewam, że dzisiaj by to wyglądało lepiej. Dzisiaj w CGI by zrobił taki uśmiech, taki wielki, no i już. Taki,
chyba, że, wiesz...
Po prostu powiększyli usta Nicholsonowi, był taki...
A Batman u Nolana był, wiesz, downgrade'em, a nie upgrade'em.
No dobra, to mamy nadzieję, że Oldman McKenzie jest zadowolonym. I na sam koniec jeszcze, nie, to przedostatnia informacja.
Najważniejsza na koniec zostaje, tak?
Tak, tak.
Mam nadzieję, bo jak teraz powiesz to, co myślę... Dobra, mów.
Mam jeszcze informację i trailer, więc teraz informacja, potem staje trailer. O.
To teraz jest najważniejsza informacja.
Tak, najważniejsza informacja. Smutna informacja w ogóle.
Smutna fuj.
Bo ja,
przepraszam.
Siedzimy tacy, kurczę, zadowoleni, a tutaj trzeba grubowe nastroje przebrać, bo Deadline. Za pomocą Mike'a Fleminga Jr. dowiedział się, że Fast and Furious, seria, którą tutaj znamy, kochamy, oglądamy, zakończy się razem z 11 częścią, czyli czekają nas jeszcze dwie części, bo trzy części w zasadzie, no jeszcze z F9, której nie zobaczyliśmy jeszcze, no ale po tych trzech częściach, po F11 najpewniej, nie wiem, chyba, że ty znowu zmieniał koncept nazywania tych tytułów, no seria się zakończy.
Tak, bo finał ma być podwójnym filmem jak Avengers Infinity War i Endgame.
I tutaj właśnie to jest nawiązanie, o którym mówiłem wcześniej. Justin Lin jest w rozmowach, żeby wyreżyserować oba te filmy. Co pewnie się wydarzy, no bo umówmy się, no kto wygryzie Justina Lina z tej marki, no? To chyba tylko gdyby Vin Diesel chciał sam reżyserować, to by mu ustąpili. No nie wiemy też, kto te filmy napisze, ale daje głowę, że Chris Morgan, no kto inny. No chyba, że Chris Morgan będzie znowu zajęty jakimś spin-offem, którego będzie bardziej interesował, tak jak było przy Hobbs & Shaw.
Napisze. Jak jest Justice Lee?
Ważne, Chris Morgan pisze te filmy, kurna, od, nie wiem, trzeciej części, czwartej? Więc
tak.
No i w zasadzie jedyne odstępstwo to teraz, F9 jest pisane przez kogo innego.
Ale wiesz, jakby to napisał teraz ten Vin Diesel, to by było tak jak drugi Creed, żebyś miał to takie pełne z rodziną, takie już na full, wiesz, te sceny, tak jak on dopisywał temu Adonisowi, ty ją coś siedzi z dzieckiem, się bawi, ma te swoje życie. I wiesz, że to pisał Stallone, nie? Tak tutaj brzmi od Diesela, który skupiony na tym, tutaj małego Briana trzeba wychować, tylko
nie,
to,
ale
tylko
słuchaj, to te filmy tak powstają, że jakby zbiera się ekipa, która stoi za tymi filmami, czyli Vin Diesel i przyjaciele, no i siedzą, debatują, co ma być w filmie, a potem wtedy Chris Morgan bierze te notatki i robi z tego scenariusz, tak, no.
Vin Diesel wymyśla swój film, później Chris Morgan wycina
bullshit.
Zostaje tylko to Sorkinowski scenariusz, nie? Który zawsze się pojawia.
No, nie, w każdym razie, no. Okej, może nie będę o bawełnę. Mówiłem, że ten Joker to jest taki czysty marketing. To jest czysty marketing po prostu. Słuchajcie, która wytwórnia, który producent, ktokolwiek miałby tę jedną z niewielu marek, które konsekwentnie cały czas przynoszą ogromne pieniądze i są rozpoznawalne na całym świecie, są lubiane przez Amerykanów, Chińczyków, absolutnie wszystkich na świecie, miałby stwierdzić, nie, kończymy. I to jeszcze, wiesz co, jeszcze bym zrozumiał to, gdybyśmy mieli z tą serią związanych aktorów, którzy po prostu chcą ruszyć do innych projektów, bo po prostu no, są przykuci do tej serii, a chcieliby robić jakieś inne rzeczy i są po prostu zmęczeni. Okej. Okay. Ale to nie jest tak, że Vin Diesel jest po prostu rozchwytywany, nie?
Jakby... Tak, że ma coś do roboty. Widzimy, co się dzieje, jak Vin Diesel idzie na swoje, coś zrobić innego. To wychodzi wtedy Bloodshot. No, nie.
Jeszcze miał ten epizod, kiedy Riddicki były kręcone, XXX było robione, ale ostatnie części obu tych serii no, padły na twarz.
Ostatni raz poza serią był naprawdę zajebisty. W połowie lat 90. jak był reżyserem. Zrobił dwa wybitne filmy, za które pokochał go Steven Spielberg. A później już Vin Diesel aktor i niestety.
No, więc ja jestem pewien, że to polega na tym, że tak. F9, no to wszyscy czekają, aż wreszcie dostaniemy jakiś blockbuster, to swoją drogą. Ale tak, w F10 pewnie, nie wiem, wróci na jakąś małą rolę Hobbs i Shaw, nie wiem, zrobią jakiś reunion, bo to
no
jest...
Tak, bo oni mają, wiesz, ale tak były już te zapowiedzi, że to ma być właśnie w stylu, wiesz, tego wielkiego filmu podzielonego na dwa, bo to no tak, takie tak, wielkie... Tak. W końcu ta organizacja wypierdoli, gdzie teraz ma ten jego brat Jacob się pojawić, tego Dominika, no to wiesz, że ta organizacja będzie już takim mega tym spekter tego świata, nie? I to musi wywalić w końcu. No i to jest idealne, żeby na dwa filmy to rozegrać. I wszyscy, żeby wrócili, portale będą, wiesz, ten Luke Evans wyskoczy tam, Brian komputerowy, mały Brian, który podrośnie, pewnie go, wiesz, jakoś genetycznie, Charlize Theron, jako już ta dobra, wleci oczywiście, nie? Jacob, jego Jacob Toretto ze swoim synem, który się, wiesz, poświęci w finale za niego Dominik, wszyscy wrócą.
No, my...
A tu ma kto wracać?
No, pewnie, że ma, jeszcze jest parę postaci, które tam... Lukasz Black oczywiście, nie?
O, Lukasz Black musi
Tokio, wszyscy. Wszyscy. Będą tak driftować po prostu, nie? I wszyscy będą jechać prosto, oni będą tak kręcić dookoła.
Wszyscy kumple Toretto z odtwarzaczami DVD.
Ale już widzę ten scenę po prostu, jak otwierają się portale i wiesz, wyjeżdżają te samochody wszystkie. Wszystkie jadą prosto i nagle wyjeżdżają takie samochody, które tak w kółko napierdalają cały czas. I tak, o, z Tokio przyjechali, nie? I wiesz, i ten, który driftuje tak najbardziej, tak, wysiada i wiesz, Lukasz Black, taki stary teraz już, bo...
Tak, tak, i taki wielki portal i wjeżdża ten pociąg, który im, wiesz, drogę zagrodził w tym finałowej scenie jedynki. I ktoś pociągiem, ten maszynista też, wszyscy.
No.
Ale wiesz, my jesteśmy najgorszymi fanami, bo co, kurwa, jeszcze tylko 3 części naszej ulubionej serii? Wszyscy to się modlą, może tą jedną nam dadzą, jedną, a my, kurwa, tylko 3? Tylko na, jak to na 11? Przecież klawiatura ma jeszcze F12, gdzie jest moje F12, nie?
Nie, ale kurczę, to jest, no właśnie, tak, zrobiono 10, będzie ten wielki, wielki film, zrobiono 11, który nie wiem, albo tak jak mówisz, będzie dalej częścią tej samej historii, a jeśli nie, no to będzie... ostatnia misja, ostatni rajd, ostatni wyścig, coś takiego i wiesz, i będzie, cały marketing będzie grany na tym, że to jest ostatnie spotkanie z tymi bohaterami. Wszyscy pójdą do kina, ja 3 razy pójdę do kina, żeby się upewnić, że na pewno zapamiętałem ostatnią wyprawę tutaj.
Gdzie
a później, wiesz, miną 3 lata i będzie, a myślimy o tym, żeby wrócić, nie, tutaj dla fanów i będzie wielki powrót i ten, powrót do korzeni, będzie film tak. jak...
Wtedy będziemy musieli... czekać, wiesz, o rok dłużej pewnie, albo
no,
coś takiego.
No, coś takiego, tak. A przecież w międzyczasie są spin-offy jeszcze będą tego Hobbsa i Shawa splatować, jak się tylko da. A kto, wiesz, w międzyczasie jeszcze mamy ten film z paniami, nie? Więc to nie jest tak, że nie będziemy mieli żadnych rzeczy z Fast and Furious, będą to...
Nie, no wiesz, mi się wydaje, że oni mogą zrobić serię między tym, ale właśnie wcisną tam wszystko, wcisną tam to z paniami, wcisną powraca przecież ten, Han Solo, nie? Nasz kochany.
Tak.
Han powraca, który Han spokojnie może zostać swój film, że wraca gdzieś tam do Japonii, gdzieś do Azji, żeby na rynek azjatycki sprzedać ten film jeszcze bardziej niż się da, nie? Dam tam Fan Bing Bing pewnie wskoczy czy ktoś i będzie, wiesz, super ekstra. I po jakimś właśnie 2 latach dłużej przerwy powrócą, że wiesz, chłopcy wracają, dziewczyny wracają, wszyscy wracają, więc będzie znowu gruba akcja. To jest super. Wiesz, oni tego nie zakończą w momencie, gdzie ci aktorzy mogą jeszcze dobre 10-15 lat te postacie grać na pełnej, nie? Bo oni cały czas są teraz w takim trybie, że mogą te postacie grać, wiesz, nie widać po nich, żeby, wiesz, zmęczenia czy czegoś. I zresztą gdzie taki Tyrese, tak jak mówiliśmy, może zagrać teraz, nie? To jest jego jedyna deska ratunku.
Gdzie będzie grał, ma jakąś dużą
rolę. Tyrese nie pamięta, gdzie grał w tym czasie.
No, on nie w tym, w Morbiusie?
A może Morbiusie?
Chyba tak.
No, ale wiesz, że to jest dla nich ta seria, nie? Żeby ją ciągnąć. I ja widzę to, tak, że gdzieś mówisz. Tak, wiesz, gdzieś tak po 15, a może wtedy numerację zesetują, żeby nowych widzów ciągnąć, nie? I wtedy zrobią jakąś przerwę tak po 15 części na parę lat i wtedy zrobią, wiesz, Old Men wracają, to ostatnia misja, wtedy jak niezniszczalni, nie?
Tak.
Ale nie, oni będą to ciągnąć. To jest taka marka, która się nie starzeje.
Szczególnie teraz w tej sytuacji, gdzie, wiesz, gdzie Hollywood będzie potrzebowało tych marek, które są pewne, nie? Nie będzie miejsca na jakieś eksperymentowanie, na jakieś kombinowanie. No nie, trzeba sprzedawać to, co się sprzedaje, no bo każda wytwórnia teraz ucierpi na tym okresie, kiedy nie może tworzyć nowych rzeczy, nie może puszczyć ich do kin, więc taka seria jak Fast and Furious, no złoto, no nie? Jestem pewien, że będą się jej trzymać, jak tylko się dali. Po prostu, zresztą każdy by być na ich miejscu zrobił dokładnie to samo, po prostu by ją eksploatował, jak się tylko da. No, bo kto wie, jak będzie jutro wyglądało, nie? I no...
Ona jest idealnie uniwersalna, to jest jak Bond za najlepszych czasów, nie? Że tam każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Możesz tutaj zabrać mamę, tatę, siostrę, brata, całą rodzinę, nie? I, o, tu masz samochody, tu masz, wiesz, cool postacie, strzelaniny, zabawne teksty, nie? Tą komediową stronę. Wiesz, te filmy są tak dobrym produktem, ale przy tym sercem, to jest najważniejsze, nie? Bo mógłbyś to zrobić całkowicie jako produkt, jak kupę filmów, które próbują w ten sposób, wiesz, reklamować, nie?
Każdy film jest produktem, nie? Jakby to wiadomo, że celem każdego filmu jest się sprzedać, ale nie każdy film sprawia, że jesteśmy w stanie o tym zapomnieć w trakcie seansu, nie?
Tak. Że czujesz tą miłość i chcesz wrócić, nie? Ja najbardziej w tym roku najbardziej płakałem po tym, że mi przenieśli Nowych Szybkich Wściekłych, nie? Bo to jest coś, z czym z kumplem na każdą premierę, wiesz, to jest nasz taki rytuał, że jak są Szybcy i Wściekli, to nieważne co, teraz mu się dziecko urodziło, poczeka, idziemy na Szybki i Wściekły, nie? No
właśnie, więc no, ja jestem pewien, że to już jest starych marketingu kolejnych części i podejrzewam, że oni uznali, że pewnie że trafi do mediów informacja, że Justin Lin podpisał kontrakt, albo że jest w trakcie rozmów nad kolejnymi filmami. No dolepmy do tego informację, że to pewnie będą ostatnie części, nie? Żeby tutaj...
ale to jest pojebane. Kurwa, rozpaczamy 3 części, mam tylko zostały.
No nie. Plus wiesz, no właśnie, plus nie liczymy spin-offów jeszcze, nie? Jakieś 6 filmów pewnie przed nami,
przynajmniej. Fani Gwiezdnych Wojen dostają tą trylogię finałową. No. 3 filmy, nie? Wow, co się stanie, jak się zakończą? A my jeszcze 3 filmy z 12, nie? Kurwa, tylko 3 filmy.
No właśnie. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o Szybkich i Wściekłych. Czekamy na najbliższą część, 9, w kosmosie. O tym chyba nie mówiliśmy, ale będzie w kosmosie. Będą, nie wiem, co będą robić, ale... No. Właśnie, to też jest coś, o czym wczoraj mówiłem, jak na streamie ktoś podrzucił tę informację, że nie zdziwię się, jak wiesz, w część 10 będzie taka bombastyczna, będzie wszystko w niej, a część 11 będzie takie... wiesz, wracamy do korzeni i faktycznie będą znowu kraść magnetowid albo coś takiego.
Przecież gadaliśmy o tym kiedy? Przedwczoraj, że to będzie syn tego Briana, który został wysłany do Afganistanu, do Iraku, zaginął i teraz, wiesz, dom samotnie musi ratować syna brata, znaczy swojego brata, no tego, wiesz, mentalnego, nie? I tam samochodem będzie driftował między tymi czołgami, między tymi, wiesz, bojówkami, nie? I tym swoim wysłużonym, tym z pierwszej części, który ma ten silnik wystający, nie? Taki całkowity powrót do podstaw i tylko on i Brian Junior, nie?
No tak, i Brian Junior, a Chris Hemsworth, nie? Więc...
Tak. Bo będzie... Nie, on nie. Chris zagra syna Doma starego.
Okej, tak, to pasuje.
Bo wtedy będzie synem swojej żony, bo Elsa Pataki grała tą jego, która, no, z którą ma dziecko Dom.
Ja się nazywa...
Elena.
Okej.
Elenę grała Elsa Pataki, która w prawdziwym życiu jest żoną Chrisa Hemswortha, więc to by było niesamowite, jakby Chris Hemsworth grał syna Dominika Toretto, który jest jednocześnie synem swojej żony.
W uniwersum wszystko jest możliwe.
Tak. I wtedy Liam Hemsworth gra syna tego Briana, a Luke Hemsworth gra syna Jacoba. I później sami synowie będą Toretto i nie Toretto. No
trzeba, w końcu za te parę lat będzie przekazywać pałeczkę powoli młodszemu pokoleniu, nie? Bo wiesz, że ten też może być cały czas Tyrese, taki stary Tyrese, taki wiesz, taki Mickey. Tak,
syn Tyrese'a też może być. John David Washington musi też mieć jakąś rolę w Hollywood.
Zobacz film, gdzie wiesz, Tyrese zbiera ekipę, jest taki stary, zgorzkniały.
Stary, tylko Tyrese został, nie? I tych wszystkich dzieciaków zbiera.
I tych dzieciaków zbiera. Jest taki, wiesz, jest taki właśnie jak Mickey w Rockim.
Tak, jak pan Miyagi, tylko Tyrese.
Ideolo. Okej, jest Marta, więc...
blisko.
Dobrze.
Jestem, dzień dobry.
Okej, Marta jest z nami, bo będziemy mówić
niezależny o... Niezależny ekspert.
Będziemy mówić o animacjach. I potrzebujemy eksperta od animacji, który ogląda te Disneyowe rzeczy i będzie w stanie je odnieść do innych.
Tak poważnie, nie potrzebujemy eksperta, potrzebujemy kogoś o entuzjazmie dziecka, bo Łukasz jest stary i zgorzkniały. I na zwiastun nowej animacji Disneya powiedział tylko mech. To znaczy w bardziej rozbudowanych słowach, ale sprowadzało się to do mech. Więc przyszedł ktoś, kto ma w sobie trochę więcej energii, radości i dzieciństwa.
Ja chciałem powiedzieć, że jestem stary, ale nie zgorzkniały. Przed chwilą się jarałem Willow, bo Warwick Davis wróci i to po prostu
Willow,
super. Bardziej na świecie.
Willow to jest definicja bycia wholesome. Czasem ktoś, to jest, nie wiem, czy to słowo da się jakkolwiek przetłumaczyć na nasze, ale czasem ktoś nas pyta,
pociesznie.
Znacie jakiś wholesome film? No to kurde Willow. Willow to jest najbardziej wholesome film, jaki powstał chyba w historii ludzkości. I super, że Warwick Davis, który już no niestety nie chce grać Lubdena, wróci na nasze tu, na nasze ekrany w Willow.
Jeszcze wróci. Ja czekam na ten film, gdzie będzie kilku leprikonów i będzie ten jeden boss, który będzie Warwick Davis i to będzie ten Lubdan, który jest, wiecie, już osiągnął wszystko i siedzi na tronie i okaże się, że wiesz, że ten ostatni leprikon to jest taki tylko ten inny, w sensie nie był z imienia chyba podany w tym filmie, więc...
Lubdan cały czas na dzielni siedzi i rządzi.
No tam karierę robi, nie? W tym świadku raperskim.
To właśnie cały czas ten klub taki chujowy. rapuje po godzinach i wszyscy się boją coś powiedzieć, że słabo.
Jezu, jak Tyrese będzie zbierał ekipę kolegów raperów, to może też wpadnie tam.
Ojej, tak.
Usłyszałam końcówkę.
Tyrese w Leprechaunie, to jest moje marzenie. No dobra, to przejdźmy tutaj do filmu Raya and the Last Dragon, bo pojawił się zwiastun tego filmu. W ogóle najpierw jest to, że jeszcze pokazuje mi tą grafikę przed tym zwiastunem. Ja tak patrzę na grafikę i mówię, wow, ale śliczne. A później odpalałem ten film i o, animacja Disneya.
Wiesz co? Nie no, tam jest ta lokacja dżunglowa, ona jest dosłownie w jednej przybitce w tym zwiastunie, więc wydaje mi się, że to, co nam pokazują, to jest to, co na ten moment chcą nam zdradzić, czyli nie jakoś specjalnie dużo, bo wydaje mi się, że to, od czego w ogóle zaczyna się ten zwiastun, to jest retrospekcja, no bo nasza bohaterka jest dużo młodsza, jej sidekick jest dużo młodszy, dużo mniejszy i zaczynamy sobie od takiej scenerii, który nie wiem, pewnie miłośnicy Tomb Raiderów albo Indiana Jonesów stwierdzają, że o, to jest ten klasyczny grobowiec z pułapkami, fajnie. A później mamy, wiecie, tę wyschniętą pustynię pełną tych takich skalnych grzybów. Nie wiem, jak się nazywają te formacje skał, pewnie się jakoś nazywają.
No, skalne grzyby, na pewno.
Ale tak, ale mamy te skalne grzyby, które wyglądają jak w jakiejś rzeczywistości post-apo, jakby tam Mad Max miał się zaraz odpalić. I dosłownie tylko w kilku przybitkach mamy te wszystkie inne krajobrazy, bo mamy i tę taką zieloną, tropikalną wyspę, gdzie mamy widać, wiecie, wodza wioski i jakieś tam inne społeczności lokalne, gdzie właśnie mamy tę przybitkę na lokalizację w dżungli i wydaje mi się, że to wszystko w tym filmie będzie, tylko to jest chyba taki na razie teaser dopiero, gdzie hej, smoka też jeszcze nie pokazali. Znamy jeden koncept art smoka i wygląda super.
Ja myślę, że nie będzie żadnych smoków, że to tak się nazywa. Wiem, jak film ma jakiś tytuł, a potem tego nie ma.
Jest koncept art smoka, który chyba pokazali na tych targach Disneya, które były...
No, ale w napisach jest tego trailera.
Jest rysunek,
woda,
prawda?
Ale nie, jest woda i on tam płynie.
Nie, to chyba nie jest on.
Przepływa taki, ten z tego rysunku, no.
Jakby... Taki smok wyglądający bardziej jak te smoki właśnie z Dalekiego Wschodu, prawda?
Jak te wody,
czyli o tym takim wężowym ciele,
no,
z takim wodne. Kolorowym ogonem,
jak masz
takimi małymi łapkami.
Jak masz napisy w trailerze, to płynie pod wodą i widać, znaczy tak se przepływa.
Tak se przepływa.
To się akurat mrugałam, jak przepływał.
Może możecie zerknąć teraz, to najwyżej to się wytnie.
No w każdym razie widziałam koncept art smoka i jest śliczny i ma taki róg jak jednorożec.
No.
Okej. Okay. No dobra, to tak. Jak wam się podoba?
Tak koherentnie, taką koherentną wypowiedź.
Tak, teraz tak, no, teraz poproszę koherentnie.
Kurde, no jest super.
No super jest, mi się też podobał strasznie. Kurczę, to jest... Sam się dziwiłem, bo jak dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem ten zwiastun sekundę przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, nie? I mówię Łukaszowi, ale to zajebiście wygląda, nie?
Ale ta muzyka, nie? To jest taki motyw muzyczny od razu.
Super.
Dawno nie było w Disneyu, w animacjach Disneya, kurczę, takiego motywu muzycznego, że ja go cały czas mam w głowie.
W ogóle przypomina ten, nie wiem, jakiś Ocean Eleven czy coś takiego, to całe wejście, jest ta muzyka, która pasuje do tych jej ruchów, które tam, wiesz, do samego końca robi. I też ta przebitka później, jak masz na ten świat tego, jakiś właśnie taki post-apo, który mi bardzo przypomina Nausikę z Doliny Wiatru, gdzie to masz wszystkie takie, wiesz, wielkie rzeczy i ten dziwny świat i się zastanawiasz, co go tak zmieniło. Kurczę, to jest bardzo takie nęcące fabularnie, nie? Już dawno nie miałem tak przy jakimś filmie Disneya, jakimś przy animacji. Jestem zmęczony tymi wszystkimi nawałem filmów Disneya. Mulan byłem strasznie zmęczony, a tutaj naprawdę poczułem taką radość, że chcę to zobaczyć. I ta bohaterka się wydaje naprawdę bardzo charyzmatyczna, nie? Taka właśnie w stylu Indiana Jonesa, którą chcesz jej przygody śledzić, nie? I ja jestem zajarany.
Podoba mi się to, że jakby ten film dalej porusza się w tym takim paradygmacie animacji Disneya, gdzie mamy główną bohaterkę, która pewnie dołączy do księżniczek Disneya, bo jak doczytałam, no to jakby jest podobnie jak Moana, jest córką wodza wioski. No tylko, że w przeciwieństwie do innych bohaterek, jakby ona tutaj nie musi walczyć z jakimś, nie wiem, swoim przeznaczeniem, z jakąś rolą społeczną, tylko ona od dzieciństwa jest właśnie szkolona na wojowniczkę i po prostu, kiedy przychodzi czas próby, no to właśnie może wyruszyć na swoją misję i może robić to, do czego całe życie trenowała. No tutaj mamy historię jakiegoś świata fantastycznego, wzorowanego na tym regionie Azji Południowo-Wschodniej, czyli właśnie na, nie wiem, Kambodży, Wietnamie, Malezji, tego typu tutaj obszarze, czyli to jest też w ogóle coś nowego, jakby pierwszy raz Disney czerpie jakby z tego tutaj miejsca, z tych kultur, tak? Jakby pierwszy raz też bohaterka, no, ma tutaj jakby właśnie być osobą reprezentującą ten rejon azjatycki, południowo-wschodni i mam wrażenie, że tutaj będzie trochę innych rzeczy niż w tych poprzednich filmach, mam nadzieję. No mamy kurczę, tą zarąbistą walkę na miecze, znaczy na kije w tym teaserze z jakimś starym mistrzem, czy kimś takim, kogo znajduje w tej świątyni. No i mamy bohaterkę, która ma wytropić ostatniego smoka, bo zło powróciło do tego świata. Po 500 latach zło powróciło, niegdyś smoki przepędziły zło, czymkolwiek było, i poświęciły się jakby dla ludzkości, ludzkość przetrwała dzięki temu, no i teraz właśnie Raya szuka ostatniego smoka, żeby znów pomógł pokonać niebezpieczeństwo. No i co? I wygląda super, no, wygląda prześlicznie. Jakby ja tutaj trochę uprzedzając, ja wiem, że to jest ten sam silnik prawdopodobnie, tak?
Te same
asety, które Disney od czasu Tangled powiela w tych swoich animacjach 3D, gdzie no postacie wyglądają tak samo, tak? Jakby te, w sensie, kształty, nie wiem, twarzy, kształty ciała. No to jest dokładnie ten sam wygląd, który, nie wiem, miała Elsa, który miała Rozpunka. Ale tutaj to jest już tak dopieszczone, po prostu, nie wiem, te światła, to jak deszcz pada, to po prostu wszystkie, nie wiem, wiecie, te pochodnie jak płoną w tej świątyni, ten kamień taki omszały, no kurde, to wygląda fenomenalnie. Moim zdaniem to będzie absolutnie najładniejszy film do tej pory, a no Frozen 2, co by o nim nie mówić, jakie było fabularnie dyskusyjne, to już było ładne, a tutaj jakby mamy wyciskanie jeszcze kolejnych soków z tego silnika.
To wygląda jak taka odskocznia od Frozen, jeśli chodzi o klimat i o tą przygodę i nieprzetwarzanie tych rzeczy, które po 1000 lat przetwarzają.
Spokojnie, chyba za parę lat będzie Raya 2 i będzie...
Wydaje mi się, że jasne, no mamy ten minutowy teaserek, ale jeśli chodzi o te aspekty kreatywne, to wydaje mi się, że może to też będzie trochę co innego. Znaczy tak, po pierwsze, to chyba nie jest musical. Jakby nic nie zapowiada, żeby w tym filmie bohaterka miała śpiewać, czego chce. Nigdzie nie znalazłam takiej informacji. I mamy dwóch reżyserów, którzy są trochę z różnych światów. To znaczy, jeden jest już reżyserem, który robił w Disneyu rzeczy. To jest pan, który się nazywa...
Don Hall.
On był reżyserem Big Hero 6. Czyli też takiego trochę innego filmu. No i też był chyba drugim reżyserem przy Moanie. To też tam robił rzeczy. No i jest pan Carlos Lopez Estrada, który w ogóle nie jest disneyowskim reżyserem, jest reżyserem Blind Spotting. I będzie to jego pierwsza praca przy animacji. Jest już też wybrany do reżyserowania tego live action remake'u Robin Hooda. Ale no tutaj zobaczymy chyba pierwszy raz, jak mu idzie w Disneyu.
To jest super. Blind Spotting to jest tak dobry film, jest tak kreatywny i tak dający po głowie. Ja się kiedyś nie widział Blind Spotting. Nic o tym nie czytajcie. Zobaczcie sobie Blind Spotting, bo jest fantastyczne. I wow, dobra, teraz czekam już naprawdę.
Okej, już Radek już kupiony, dobrze.
Nie, no serio, kurczę, jak on ma w animacji się udzielać po tym, co zrobił Blindspotting, to ja czekam bardzo. On tam, wiesz, to jest... Blindspotting to jest film, który nie dość, że wizualnie jest bardzo kreatywny. Tam te wszystkie neonowe rzeczy i pokazanie Ameryki, wiesz, współczesnej w taki sposób przez pryzmat, taki naprawdę reżysera z wyczuciem wizualnym, ale też potrafi opowiadać o postaciach. Jest fantastycznie na nich skupiony, nie? Na pewnym konkretnym problemie. Kurczę, jeśli on to, co tam robił, przekuje w jakiś sposób na animację i dostosuje, no to może być mój jeden z ulubionych filmów Disneya.
Tak, no i też jeśli chodzi o, powiedzmy, właśnie te takie kwestie bardziej adaptacji rzeczy z obcych kultur, no to w tym wypadku wydaje się, że Disney nie popełnia tego samego błędu, co przy Mulan, gdzie no nie zatrudniono nikogo, kto miałby jakiekolwiek pojęcie o temacie, no bo scenarzyści z kolei, no to są osoby, które mają, że tak powiem, odpowiednie korzenie. Jest scenarzystka Crazy Rich Asians, która pochodzi z Malezji, i drugi scenarzysta, który pochodzi z Wietnamu, więc miejmy nadzieję, że i którzy bardzo w ogóle są zajarani tym projektem. Czytałam, że właśnie wie, że wreszcie mogą trochę przemycić właśnie jakieś tam rzeczy, które oni znają. No wiadomo, tutaj jakby w takim settingu fantasy, no więc też z kolei no nikt nie będzie może z kolei czepiał się, jeśli wiecie, szczegóły się nie zgadzają, a wydaje mi się, że widzimy tutaj właśnie sam ten koncept smoka, ten projekt, nie wiem, jakieś te takie rzeczy związane właśnie z tą świątynią, zwłaszcza tam jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, jakieś powiedzmy elementy architektoniczne, no to wygląda troszkę inaczej, no więc kurczę, czekam.
Okej, ta postać w masce to nie jest ten smok w ludzkiej postaci przypadkiem? W tym trailerze?
Możliwe. Możliwe, bo smok ma mieć możliwość przybierania ludzkiej postaci, aczkolwiek no nie mam pojęcia, tego nie potwierdzono, postać się nie odzywa w tym zwiastunie chyba. No, smoka będzie dubbingować Awkwafina, Raya będzie dubbingować Kelly Marie Tran i ponoć jest super, czytałam po prostu entuzjazm reżyserów, że po prostu jak weszła im na casting, to ponoć tam zmiotła wszystko i powiedzieli, że chcą ją i nikogo innego.
A ja lubię Awkwafina.
No ja też. Ciężko nie. Kurczę, w kłamstewku jest genialna.
No, mi się tylko wizualnie tak średnio podoba, nie? No bo fabularnie może być spoko, wiadomo, nie? No, to fajnie, że nie ma żadnego typa. Bo zawsze się pojawia ten typ, który jest zawsze to takim przeciwieństwem tej bohaterki. Więc tutaj to znowu byłby pewnie tak jak w tym, w Tangled, jakiś łotrzyk, jakiś taki, wiesz, streetwise koleś.
I no tutaj nasza bohaterka wygląda na takiego łotrzyka właśnie.
W każdym razie super, że nie ma nic takiego. Tak mnie będzie tam dobrze. Za każdym razem musi powiedzieć, że to postać, która kompletnie nie pasuje, ale wiesz, wbrew przeciwnościom, potem są razem na koniec i tak dalej. Zróbmy film, gdzie skupimy się na tej bohaterce tylko, nie? I i tak to wygląda.
No tutaj zdajemy się mieć, wiesz, młodą bohaterkę, taką...
Smok chyba też jest płci żeńskiej, więc tak, nie będzie romansu.
Ale właśnie Smok jest z kolei, wiesz, jakby stary, tak? To jest Smok, który ma co najmniej 500 lat, więc to może będzie właśnie taka bardziej statyczna postać, może w kontrze do tej młodszej bohaterki.
Tak? Statyczna postać.
To może być też na Smocze.
Ja wiesz, nie będzie romansu, może będzie w sumie. Czemu nie? No, kto wie, może międzygatunkowy jest możliwy, ale nie, no, kurczę, ja szkoda, że to tak, że to jest trochę tak jak, pamiętam, że była taka drama przy okazji Frozen, taka mini drama w sumie, że jak ogłosili projekty postaci z Frozen, to ludzie narzekali, że mieli się inspirować tą kulturą tam Laponii i tak dalej, a tu chuja z tego zostało nic. I nie wiem, ja oglądam to, też mam takie wrażenie, że to wygląda jak taka właśnie przefiltrowana przez tutaj tą naszą estetykę nie wygląda po prostu jak coś bardzo oryginalnego wizualnie, nie? No ładnie, fajnie, że woda się odbija realistycznie i że światła ładnie grają i tak dalej, no ale do tego już trochę przywykłem. Chciałbym, żeby to troszkę było bardziej może stylizowane na... Wiesz, podoba mi się na przykład jak mój ulubiony przykład, to jest ten Herkules animowany, który wiem, że tam nie ma zbyt wielu fanów, ale ja go bardzo lubię. Właśnie wizualnie, bo on był taki dziwny, wiesz, miał tam taką dziwną estetykę, która była inspirowana tymi tam rysunkami na wazach greckich i tak dalej. Ja bym chciał coś takiego.
No były takie ostre kąty na przykład, nie? Zupełnie inne projekty twarzy. Ostre były te nosy takie.
I dużo zawiasów wszędzie.
Jak właśnie na wazach. Czy
właśnie, ja strasznie lubię takie motywy, nie? Żałuję, że właśnie nie poszli troszkę bardziej w coś takiego. Podobało mi się na przykład, jak było Big Hero 6 i tam też jakby to była ta disneyowska estetyka, ale mam wrażenie, że tam poszli bardzo w te takie popkulturowe wyobrażenie Japonii. Tam wszystko było takie bardzo kolorowe, takie przerysowane i miałem nadzieję, że troszkę pójdzie to w tym kierunku, ale no ja wiem, że to jest dla wszystkich film. No. To, na to mają iść ludzie na całym świecie i nikt nie ma czuć się odrzucony albo wiecie... musi to wyrównać do jakiegoś takiego poziomu czy estetyki, którą wszyscy akceptują, więc no spoko. Ale no... Można by myśleć z tego klimatu dalekowschodniego wyciągnąć jeszcze więcej, no ale whatever, no.
Wiesz co, ja się zgadzam z tobą, po prostu wydaje mi się, że każdy ten film Disneya, który bardzo eksperymentował i który chciał mieć właśnie tą taką własną tożsamość, powiedzmy wizualnie, Atlantyda, Planeta Skarbów, Nowe Szaty Króla,
Herkules,
nawet Lilo i Stitch. To są filmy, które jasne, one są w większości oceniane bardzo dobrze i mają liczne grono fanów, ale to są zawsze filmy, które no, nie zarabiały tyle, co ich okręty flagowe. I wydaje mi się, że właśnie Disney jak robił postacie do Tangled, które było tą pierwszą animacją 3D w tym stylu, no to wydaje mi się, że zrobili te postacie, takie właśnie te modele najbardziej uniwersalne jak się dało i teraz to jest po prostu, wiesz, trochę podstawianie, że zmieniamy włosy, zmieniamy, nie wiem, zmienimy kolor skóry tej postaci, ale to są w gruncie rzeczy dalej, wiesz, te same rysy twarzy, ten sam wygląd estetyczny całości i wydaje mi się, że dlatego, że to się po prostu sprawdza i że w tym momencie dużo bezpieczniej zrobić animację już opierając się na tym, co mamy i trochę tylko eksperymentując gdzieś tam może z formułą, właśnie no może postać będzie trochę inna, może właśnie nie będzie na przykład romansu, chociaż na przykład no już w Moanie nie było, tak? Więc to nie tak, że o, nagle nie będzie. Tylko no już konsekwentnie Disney od pewnego czasu próbuje tutaj realizować też te samodzielne bohaterki.
No ale widać, że to jest ten klucz, nie? Masz tą bohaterkę, która chce więcej i rusza w jakąś podróż i tak dalej.
No co, chciałbyś bohaterkę, która w domu siedzi i nic nie chce? Nie jest dobrze tak, jak jest.
Ale w sumie te wszystkie elementy są na miejscu. Masz tą bohaterkę, masz słodkie zwierzątko, tego pancernika, tak? Tuk-tuk.
To jest jakieś zwierzątko, że tak powiem, fantazy, bazowane na pancerniku i bazowane na robaku.
No i zawsze masz tą postać taką z innego świata, która zawsze będzie tutaj kontrastować pod tym, wiesz, tutaj obyczajami i podejściem do świata z bohaterką, nie? Frozen był ten, jak się nazywał, ten blondyn.
Kristoff?
No, był Kristoff, The Rock był w Moanie, w tym, w Tangled był oczywiście ten typ, ten Shazam, tak? I no, no i to, to jest jakby więcej, zawsze to samo, nie? I wiesz, ale w innej scenarii teraz. I podejrzewam, że widzisz, że to nawet nie wychodzi od twórców, jakby podejrzewam, że Disney już tutaj narzuca takie ramy, że hej, musi być to, to i to, bo marketingowo nam się to zgadza, a i róbcie sobie resztę, nie? I mam nadzieję, że ta reszta będzie ciekawa. Także.
No nie, w ten, czekamy, co w ogóle z premierą będzie tego filmu, bo on początkowo miał być w tym slocie listopadowym w tym roku. Ten slot potem przejęło Soul, jak przesunięto daty premier. No teraz, jak wiemy, już Soul do kin nie trafi, tylko zadebiutuje w święta na Disney+. No, Raya ma być teoretycznie na początku marca w kinach, no ale czy ktoś w to wierzy na tym etapie? Czy to znowu nie będzie tak, że chwilę podtrzymają nas w niepewności, a potem jednak również Disney+.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest ten film właśnie, który będą chcieli trzymać tak, tak długo, jak tylko jeszcze będą liczyli na to, że będzie gdzie go grać, to będą go trzymać. Bo widać, że to jest właśnie ze względu na te elementy charakterystyczne, widać, że to jest ten okręt flagowy. Soul nie był okrętem flagowym. Soul było tym taką tym eksperymentalną
Soul było,
rzeczą.
Dajmy Pixarowi one for them.
No, niech sobie robią tam jakieś tam pierdółki, o, jak trzeba, to wpuścimy na Disney+, bo oni pewnie liczyli na to, że to nie będzie jakiś wielki hit, nie? Bo jednak to wygląda jak coś dla starych ludzi niż dla dzieciaków, dla rodzin z dziećmi. No, więc myślę, że z tym sobie poczekają. No chyba, że będzie sytuacja naprawdę tragiczna, to wtedy rzucą do Disney+, ale wtedy nie będzie innej opcji najpewniej. No, to taki, no Jezu, znowu musimy kończyć taką nutą.
Nie no, kurczę, fajny zwiastun filmu, który być może będzie czymś ciekawym, no.
No, spoko. No,
ale... Nie najgorzej.
No tak. Tak, no ale ja bardziej czekam na słowo mimo wszystko. No, to słuchajcie, to tyle. Mamy dzisiaj, dużo dzisiaj ważnych newsów było. Mówiliśmy na przykład o wersji live action Barneya Dinozaura.
Nie wiem, kto to.
Taki wielki różowy dinozaur, pan znasz.
Ja znam tylko Denvera Dinozaura.
On uczy nas, jak kochać.
To nie. Ja znam Denvera Ostatniego Dinozaura. Przykro mi.
Widzisz?
Nie bać Denvera, Barney, Team Barney.
Nikt nie będzie
w komentarzach,
tobą.
Czy Team Barney, czy Team Denver.
To co ty teraz zrobiłeś? Będzie z Denver.
Team wychowany... ten smok z Disneya.
Wychowany na Denverze.
Który był najstraszniejszym smokiem ever. Jak on się nazywał?
A to już też padło dzisiaj. Dragon Slayer.
A jak smok się smok nazywał?
Jezu, jakoś długą nazwę.
Coś tam na V miał taką nazwę skomplikowaną.
Nie no, jak się nazywasz, jak tamten smok Dragon Slayer, to musisz być badass, nie? Jak się nazywał? Vermitrax Pejorative.
Pejorative, okej, dobra. No, to Vermitrax, najlepszy smok. Disney umie w smoki.
Nie zrobią wersję animowaną Dragon Slayera.
No nie, to będzie jak Black Cauldron. Będzie zbyt mroczne, Disney potnie, a potem nikt nie obejrzy.
No trudno. No dobra, słuchajcie, to tak. To, co chcemy, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to to, że Willow będzie na Disney+, i obejrzycie Willow. Jest na Disney+. Jeśli macie Disney+, jeśli nie macie, to pewnie można znaleźć gdzieś w koszu, w supermarkecie, na DVD, znając życie.
Znaczy Willow, nie Disney+.
Disney+, nigdzie nie znajdziecie. W Polsce nigdzie.
No, w Polsce. No, natomiast słuchajcie, dajcie nam znać, jak oczywiście się zapatrujecie na te wszystkie informacje, jeśli macie jakieś pytania.
Pamiętajcie, tylko 3 części zostały Szybki i Wściekły. Już tylko 3 części.
Znaliście, bardzo, bardzo żałujecie. I co? I słuchajcie, jeśli chcecie jakieś pytanie tutaj zadać, które na przykład może się później pojawić w kolejnym odcinku, tak jak dzisiaj to pytanie zadane nam przez jednego z widzów, nie pamiętam już, przepraszam. No to zapraszam oczywiście do zadawania. Macie link w opisie, napisy końcowe /hajs. No i postaram się wtedy odpowiedzieć w miarę szybko.
I napiszcie, jaki jest wasz ulubiony smok.
Tak, Barney. Dobrze. Była z nami oczywiście Marta Najman. Dzięki za pojawienie się tak
padłam,
nagle.
Padłam, bo miałam blisko.
Tak. Radek Pisula, myślę, że z Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.